Szczęść Boże, witam Was również bardzo serdecznie i cieszę się, że tutaj mogę dzisiaj być z Wami. Tak jak tu już we wstępie powiedziano, na co dzień jestem w Gdańskim Seminarium Duchownym, jestem tam wicerektorem, również od w zasadzie 13 lat, no 13 lat to kapłaństwa, ale 11 lat pracuję w Kurii Metropolitalnej i w Gdańskim Trybunale Metropolitalnym, zajmując się różnymi sprawami związanymi z sakramentami, z małżeństwami, również w takich aspektach jak jakiekolwiek licencje, dyspensy, pozwolenia na zawarcie małżeństw, więc trochę w tych sprawach również właśnie związanych z małżeństwem siedzę i rzeczywiście no tutaj dzisiaj chciałbym, żebyśmy trochę spojrzeli na małżeństwo również w aspekcie prawnym. Wiemy, że ono ma swój wymiar teologiczny, ma swój wymiar po prostu relacji i psychologicznej i no w wielu, wielu aspektach można mówić o małżeństwie, ale również zwłaszcza to małżeństwo w wymiarze kościelnym ma również wymiar kanoniczny. To znaczy właśnie, że jest ono aktem prawnym, wywołującym skutki również w porządku właśnie prawnym Kościoła, a co czasem się też zdarza, nawet w Polsce bardzo często, małżeństwo kanoniczne, czyli małżeństwo zawierane inaczej w Kościele, również wywołuje skutki w prawie cywilnym. Wiemy często mówimy o tym jak o małżeństwie konkordatowym. Sobie też powiemy, co to oznacza, bo to taki jest termin dość obiegowy, małżeństwo konkordatowe, ale przede wszystkim właśnie chodzi o to, że to jest małżeństwo kanoniczne, wywołujące skutki cywilne również. Podstawowym dokumentem, który reguluje również kwestie małżeństwa, tak jak wiele aspektów prawnych w Kościele, jest Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku, inaczej nazywany Kodeksem Jana Pawła II, bo to z jego czasów stworzony i przez niego promulgowany. I rzeczywiście to było też przełomowe wydarzenie, dlatego że był to dopiero drugi kodeks w historii Kościoła. Wcześniej, dopiero w roku 1917 stworzono pierwszą, jak gdyby taką całościowe ujęcie przepisów prawa kościelnego i efektem Soboru Watykańskiego II było również to, że właśnie w 1983 roku stworzono Kodeks Prawa Kanonicznego nowy. Niewiele razy do tej pory nowelizowany, tak jak powiedzmy często się słyszy w prawie cywilnym, że jakaś ustawa w ciągu kilku lat potrafi być naście razy na przykład nowelizowana, to tak od 1983 roku ten kodeks był zaledwie kilka razy nowelizowany, więc nawet jak sięgniemy po ten tekst pierwotny, to on nie będzie się tak bardzo różnił od tego, co jest obecnie obowiązujące. I pośród uświęcających zadań Kościoła, bo taki ma tytuł Księga Czwarta, mamy również tytuł Małżeństwo. Jeden spośród sakramentów, mówiąc szczerze, najszerzej chyba ze wszystkich sakramentów opisywany, dlatego że również najczęściej potem w aspekcie choćby spraw toczonych w sądach kościelnych, to one w zdecydowanej większości, myślę, że gdzieś na poziomie 99% ponad, dotyczą spraw małżeńskich, właśnie związanych z tymi aspektami, jakie nas dzisiaj interesują. I pierwszy taki istotny kanon, bo ten właśnie kodeks jest podzielony na kanony, tak jak powiedzmy przepisy prawa państwowego dzielimy, prawda, są ustawy, które zawierają potem poszczególne paragrafy, poszczególne ustępy, prawda, artykuły, tak na podstawowy podział, to tutaj mamy kanony. Kanon 1055 jest tym kanonem, który stanowi o tym, czym jest małżeństwo, w rozumieniu oczywiście prawa kościelnego. Małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury dla dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu. Zobaczcie, że tutaj już jedno zdanie, a bardzo wiele elementów pokazujących oczywiście ten aspekt, co mówimy, prawdy, ale również wymiar teologiczny. Choćby to pierwsze stwierdzenie, małżeńskie przymierze, a więc już podkreślono, że nie jest to taka zwykła umowa, jaką się zawiera pomiędzy ludźmi, choćby w obrocie właśnie cywilnym, prawda? Kiedy zawierają ludzie umowę, obie strony mogą, jeśli jest takie pragnienie, w każdej chwili ją rozwiązać, mogą dowolnie kształtować warunki takiej umowy. Zobaczmy, w przypadku małżeństwa tak nie jest. Nie można dowolnie i w każdej chwili, jeśli strony się na to godzą, rozwiązać taką umowę. Nie jest tak, że mogą w pełni swobodnie kształtować warunki tej umowy. Dlatego tutaj Kościół jasno mówi, to jest przymierze, coś zdecydowanie ważniejszego niż zwykła jakaś ludzka umowa. Bo to jest rzeczywiście ten aspekt również zawierania jej przed Panem Bogiem, przed wspólnotą Kościoła. I jest wskazane również tutaj to, co wiemy, ale w dzisiejszym świecie to nie zawsze jest jasne, prawda? Które mężczyzna z kobietą tworzą wspólnotę całego życia. Po pierwsze, że mężczyzna i kobieta, że w innym przypadku w ogóle nie możemy mówić o małżeństwie. Bo czasem się mówi taki w żargonie małżeństwa jednopłciowe. No, zobaczmy, że tu jest jasno powiedziane, że to nawet małżeństwo to jest związek mężczyzny i kobiety. Więc nawet nie można używać terminu małżeństwo jednopłciowe, no bo to nie jest małżeństwo. No, związek, możemy dyskutować, no, ale nie małżeństwo. Małżeństwo, małżeńskie przymierze między mężczyzną i kobietą tworzącą wspólnotę całego życia. I zobaczmy, że tutaj to też, co jest niejednokrotnie dyskutowane, niejednokrotnie zmieniane na tej zasadzie, że małżeństwo no to jest coś, co może trwać tak długo, aż się strony dogadują, no ale całe życie to chyba, że tak strony się dogadają, że ma całe życie trwać, ale w każdej chwili można się rozstać. No nie, kodeks jasno mówi, małżeńska wspólnota całego życia. A więc to, co zostało związane, ma trwać przez całe życie. Potem zobaczymy właśnie, że też jest jasno powiedziane, że żadną ludzką siłą tego przymierza nie można rozwiązać, jeśli zostało zawarte ważnie. Oczywiście tutaj kładę ten aspekt, że zostało zawarte ważnie. A potem spojrzymy na sytuację, że również mogą być takie, że małżeństwo od samego początku zostało zawarte nieważnie. Skierowane ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa. A więc tutaj też kodeks jasno mówi, jakie są cele małżeństwa. Pierwszy cel to jest dobro małżonków. Że oni wzajemnie troszczą się o siebie, że wzajemnie dbają o siebie, że jest tutaj rzeczywiście to dobro nie tyle moje, co tej drugiej strony na pierwszym miejscu. Że musi być też to moje zaangażowanie w małżeństwo. Że to nie może być tak, no nie wiem, jakby się siedziało, prawda, przy ognisku, fajnie, bardzo miło. I teraz, no jeśli nikt nie będzie dorzucał tego drewna do ognia, no to to ognisko zgaśnie. I każdy musi się w jakimś stopniu najlepiej angażować, żeby to ognisko mogło się palić. No i tak samo trochę jest w małżeństwie. Obie strony muszą się angażować dla dobra, oczywiście swojego też, ale dla dobra przede wszystkim tej drugiej strony. więc dobro małżonków, i drugi cel małżeństwa, zrodzenie i wychowanie potomstwa. A więc też jasno jest to powiedziane, to jest celem małżeństwa. Owszem, no wiemy, bywają takie sytuacje, że małżonkowie nie mogą mieć dzieci z różnych powodów, ale to nie zmienia również celu tego małżeństwa. Jeśli mogą mieć i mają, to właśnie to jest cel, zrodzenie i wychowanie potomstwa, a więc dobro również i potomków. Dobro małżonków i dobro potomków. I teraz zostaje tutaj też jeszcze jeden aspekt. Zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu. Wiemy dobrze, że w Kościele jest tylko 7 sakramentów. I Kościół bazuje, to jest pewien fundament właśnie uświęcający Kościoła, te 7 sakramentów, a jednym z nich jest małżeństwo. I w zasadzie na dobrą sprawę, zobaczmy, poza Kościołem prawosławnym, to w przypadku na przykład innych kościołów, to tylko tutaj mamy ten aspekt sakramentalności, gdzie podkreśla się znaczenie małżeństwa jako sakramentu. A więc podnosi się go do rangi przez Chrystusa, do tego najwyższego w zasadzie stopnia w Kościele. Tylko 7 sakramentów. Tylko 7 takich znaków, które powodują to, że rzeczywiście jest jakiś widzialny znak niewidzialnej łaski Bożej i małżeństwo jest podniesione. Owszem, tu jest też jasno powiedziane, między ochrzczonymi. A więc jeśli małżeństwo jest zawierane z nieochrzczonym, to ono będzie miało charakter przymierza, ale już nie sakramentalnego, bo jak wiemy dobrze, sakramenty mogą przyjmować tylko osoby ochrzczone. One mogą być ochrzczone oczywiście w różnych wyznaniach, tak bywa czasem, we współczesnym świecie coraz częściej, przy przemieszczaniu się ludzi, osiedlaniu się w różnych miejscach, to również i tak bywa, że są śluby zawierane z osobami ochrzczonymi w innych wyznaniach i one też będą miały rangę sakramentu, ale w takim przypadku, że tak powiem, kiedy mamy z osobą nieochrzczoną związek, no to rzeczywiście to nie będzie on miał mocy sakramentalnej. I teraz w kanonie 1056 kolejnym jest wskazane, jakie są istotne przymioty małżeństwa. Cele już znamy, dobro małżonków, zrodzenie i wychowanie potomstwa. I druga rzecz to jest właśnie cel, jakim jest, jakie są przymioty małżeństwa. I są to takie dwa podstawowe przymioty, a więc jedność i nierozerwalność. Istotnymi przymiotami małżeństwa są jedność i nierozerwalność, które w małżeństwie chrześcijańskim nabierają szczególnej mocy z racji sakramentu. A więc tutaj też jest wskazane, że jednym z tych przymiotów może być sakramentalność, ale te dwa podstawowe to jest jedność i nierozerwalność. I znowu, tylko wtedy możemy mówić o prawdziwym małżeństwie, jeśli są spełnione te dwa elementy, te dwa przymioty, jedność i nierozerwalność. Jakie rozumiemy? Jedność to przede wszystkim rozumiemy tak, że jeden mężczyzna może się związać tylko z jedną kobietą. Jedna kobieta może się związać tylko z jednym mężczyzną. Dopóki nie nastąpi jakieś rozwiązanie tego małżeństwa, najczęściej przyczyną rozwiązania małżeństwa jest śmierć. No, czasem studenci właśnie się, jak zadam takie pytanie, jaka jest przyczyna rozwiązania, to się głowią, różne tam kombinacje powstają. A ja mówię, no tak najprościej. No. Się okazuje, że to jest jednak najtrudniejsze do zrozumienia, ale rzeczywiście w przypadku ważnie zawartego małżeństwa tą podstawową przyczyną występującą jest śmierć jednego ze współmałżonków i wtedy dopiero ta druga strona może związać się z kimś innym. Jedność i nierozerwalność. A więc to, co już wam powiedziałem, że żadną ludzką mocą małżeństwo ważnie zawarte nie może zostać rozwiązane. Sobie za chwilę powiemy, co rozumiemy przez to ważnie zawarte małżeństwo. No i kolejny punkt, ważny też, co tworzy małżeństwo? Co jest podstawą do tego, żeby powstało małżeństwo? I mówi o tym kanon 1057. Małżeństwo stwarza zgoda stron między osobami prawnie do tego zdolnymi, wyrażona zgodnie z prawem, której nie może uzupełnić żadna ludzka władza. A więc musi być jednoczesna zgoda stron. Bez tego no nie można zawrzeć małżeństwa. Nie może być tak, że jedna strona się zgadza, a druga się nie zgadza i one wtedy zawierają małżeństwo. Nie. Musi być zgoda jednoczesna obu stron na zawarcie właśnie konkretnie też nie jakiejś dowolnej jakiejś umowy, tylko właśnie małżeństwa. Między osobami prawnie do tego zdolnymi. A więc to też musi być ten aspekt, że ktoś do tego prawnie jest zdolny, a więc nie występują żadne przeszkody, nie występują żadne sytuacje takie powodujące, że, że ta osoba nie może zawrzeć małżeństwa. Musi to być osoba zdolna. Kodeks też jasno mówi, że każdy może zawrzeć małżeństwo, komu prawo tego nie zabrania. Więc każdy może zawrzeć, no chyba, że prawo w pewnych sytuacjach zabrania. Wyrażona zgodnie z prawem, oczywiście to też nie może być wyrażona sobie gdzieś tam przy jakiejś dowolnej okazji, tylko no muszą być tutaj również te formalne pewne elementy pokazane. Musi to być rzeczywiście, to nie może być też jakiś ślub, małżeństwo prywatnie zawierane. Czy tutaj oczywiście nie chodzi, że każde małżeństwo musi być przy jakiejś nieograniczonej liczbie osób zawierane. To nie o to chodzi. Ale to też nie może być, że jest małżeństwem jakimś ukrytym, prawda? Małżeństwem takim zupełnie tajnym. Nikt o nim naprawdę poza małżonkami nie wie. No to, tak, to też tak nie działa, bo małżeństwo rzeczywiście jest też rzeczywistością zewnętrzną, publiczną, taką, którą społeczną też przecież. Więc to też jest istotne w tym aspekcie. I teraz znowu podkreślono, wyrażoną zgodnie z prawem, której nie może uzupełnić żadna ludzka władza. A więc to musi być rzeczywiście ten aspekt pomiędzy małżonkami, zgody uświęconej właśnie Bożym działaniem. I tutaj żadna ludzka władza nie może uzupełnić, powiedzieć, no to my tutaj na tą zgodę wyrażamy zamiast tej drugiej strony, my zastępujemy Pana Boga. Oczywiście tutaj też, żebyśmy jasno rozumieli o formie zawarcia małżeństwa, często kiedy słyszymy coś takiego, to nam się wydaje, że chodzi o to, że muszą być spełnione pewne rzeczy, że to musi być w kościele, że to musi być tam, no nie wiem, pani w białej sukni, pan w pięknym garniturze i to są te formalne rzeczy. No oczywiście nie. Forma zawarcia małżeństwa to jest pewne warunki prawne, które muszą być spełnione, ale to nie oznacza miejsca zawarcia, czy też takiej formy zewnętrznej, tylko pewne elementy prawne, ale o tym sobie też jeszcze za chwilę powiemy. I teraz znowu ten kanon 1058, o którym już wspomniałem. Małżeństwo mogą zawrzeć wszyscy, którym prawo tego nie zabrania. A więc do małżeństwa uznaje się każdego człowieka. Jeśli ktoś jest człowiekiem, ma prawo do zawarcia małżeństwa. Tylko, że w pewnych sytuacjach prawo może to ograniczać. Będzie to albo prawo Boże, albo prawo naturalne, albo prawo kościelne. W pewnych sytuacjach pewne osoby mogą być niezdatne do zawarcia małżeństwa. Niektóre mogą być niezdatne ze wszystkimi do zawarcia małżeństwa. Czasem może być ktoś niezdatny do zawarcia małżeństwa z jakąś konkretną osobą. I kanon 1060. Małżeństwo cieszy się przychylnością prawa. Dlatego w wątpliwości należy uważać je za ważne, dopóki nie udowodni się czegoś przeciwnego. I tutaj dochodzimy do tego aspektu, który często jest w ludzkim myśleniu tak mocno obecny. A, bo ja słyszałam, że ktoś dostał rozwód kościelny. Albo ludzie do nas, do Trybunału Metropolitalnego dzwonią z takim pytaniem. Co mam zrobić, żeby uzyskać rozwód kościelny? Odpowiedź jest bardzo krótka. No nic nie może pani zrobić, bo w kościele nie ma rozwodów. No i na dobrą sprawę moglibyśmy się rozłączyć w tym momencie, no bo odpowiedzieliśmy na pytanie. Oczywiście wiemy, że często ludzie nie zdają sobie sprawy, że to, co się dzieje w kościele, to nie jest rozwód kościelny, tylko bywają takie sytuacje, że dochodzi do stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego. Zobaczmy, tutaj też bardzo precyzyjnie mówię stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego, a nie użyłem terminu unieważnienie małżeństwa. Dlaczego? Dlatego, że jeśli bym powiedział unieważnienie, to by stwierdzilibyśmy, że coś było ważne, a teraz przestało być ważne. Z jakiegoś powodu unieważniono to. A znowu, w kościele bywają takie sytuacje, że choć byliśmy na przykład na zewnętrznie, na pięknej ceremonii w kościele, to z jakichś powodów tak naprawdę do tego zawarcia małżeństwa nigdy nie doszło. Chociaż zewnętrznie my widzieliśmy, to tak naprawdę wewnętrznie do tego przymierza nigdy nie doszło. No trochę to jest tak jak w Małym Księciu, prawda? Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. No rzeczywiście tak jest, że chociaż widzieliśmy piękną ceremonię, to tak naprawdę tej więzi nigdy, do niej nigdy nie doszło. Ale znowu, ten kanon, który przed chwilą cytowałem, zobaczcie, mówi, że to trzeba udowodnić. To nie jest tak, że ktoś sobie powie, a to moje małżeństwo to na pewno zostało zawarte nieważnie. I się strony rozstają i wszystko jest w porządku. No bo ja uznałem, że małżeństwo zostało zawarte nieważnie. Nie, to trzeba udowodnić. Małżeństwo cieszy się przychylnością prawa. A więc jeśli rzeczywiście widzieliśmy piękną ceremonię, w niej uczestniczyliśmy, to małżeństwo zakładamy, że zostało zawarte ważnie, że wszystko, co należało spełnić, zostało spełnione, ale z jakichś powodów, zostało zawarte ważnie. Dopiero w innej sytuacji, jeśli coś takiego wyjdzie, trzeba udowodnić nieważność takiego małżeństwa. A więc też bardzo was o to proszę, kiedy będziecie rozmawiali z jakimikolwiek małżonkami, jasno też kwestię prostować, że ten termin rozwód kościelny jest zupełnie nieprawidłowy. Nawet unieważnienie małżeństwa też jest niezbyt prawidłowe. Oczywiście już lepsze niż ten rozwód kościelny, ale też nieprawidłowe. Może dojść do sytuacji, tak jak mówię, stwierdzenia nieważności małżeństwa. I teraz trzeba by sobie zdać sprawę, kiedy się takie sytuacje mogą zdarzyć i co wtedy też trzeba zrobić. I tutaj kilka takich słów, takiego trochę wprowadzenia, żebyśmy mieli jasność. Każdy oczywiście ma prawo do tego, żeby sąd kościelny zbadał jego małżeństwo, w sensie takim, czy zostało zawarte ważnie. Ale wiadomo też, i to jest normalne, że no nikt nie pójdzie do sądu kościelnego, kiedy jego małżeństwo się układa. Proszę zbadać, czy moje małżeństwo zostało zawarte ważnie, bo się wszystko nam dobrze układa. No nie. Raczej dokładnie odwrotna sytuacja, kiedy strony, a najczęściej już się rozstały, wtedy dopiero przychodzą do sądu kościelnego i słusznie, że tak jest. Bo też pierwszym zadaniem sędziego w sądzie kościelnym, jeśli są jakieś szanse, jest to dążenie do tego, żeby uratować to małżeństwo. Nie badać, czy ono zostało zawarte ważnie, bo zakładamy, że zostało zawarte ważnie, ale przede wszystkim ratować to małżeństwo, żeby strony się zeszły. Oczywiście, mówiąc szczerze, kiedy już sprawa trafia do sądu kościelnego, to bardzo rzadko jest na to szansa, żeby strony się zeszły. Acz biskup na przykład Kasyna, który był wieloletnim oficjałem gdańskiego sądu i no, sędzią, oficjałem, to mówi, no, że przez wiele, wiele lat, no, dwa razy mu się zdarzyło, że strony się rzeczywiście pogodziły i ze sobą dalej trwały w tej wspólnocie małżeńskiej. Dla nas w sądzie, mówiąc szczerze, takim znakiem, że już nie ma szans na to, żeby strony się zeszły, jest wyrok rozwodowy, prawda? Bo jeśli strony już mają ten wyrok rozwodu cywilnego, to mamy taką rzeczywistą separację pomiędzy stronami. To wskazuje, że już praktycznie nie ma szans na to, żeby strony się zeszły. Najczęściej są one już w nowych związkach. Czasem bywa tak, że już są dzieci z nowych związków. Ale no, rzeczywiście też nie jest, myślę, waszym zadaniem też, nie jest pierwsze, co mówić, jeśli strony się pokłócą, to idź do sądu kościelnego, zbadaj, czy twoje małżeństwo zostało zawarte ważnie. No nie, to już jest dalszy krok, kiedy już rzeczywiście widać, że już tak na dobrą sprawę nie da się tego małżeństwa uratować. To jest dopiero szukanie potem, jak rozwiązać tą trudną, bolesną sytuację. Jak uporządkować swoje życie, również właśnie sakramentalne często. Więc pamiętajmy, dopóki można walczyć o małżeństwo, to walczmy o to małżeństwo, o to szczęście, szukajmy tych sposobów, kiedy będziemy też właśnie rozmawiać, kiedy sami jesteśmy w małżeństwie, kiedy innych jakoś opiekujemy, czy innych wprowadzamy na tę drogę małżeńską, no to pamiętajmy, żeby ratować. Zawsze pamiętajmy też o tym aspekcie duchowym, że jeśli rzeczywiście małżeństwo zostało zawarte przed Chrystusem, to i Chrystus będzie walczył o to małżeństwo. To nie jest tak, że On zostawia nas samych i będzie, a teraz zobaczymy, jak to wam wyjdzie. No. Jak wam się uda, no to fajnie, jak się nie uda, no to przykro. Nie. On też będzie różnymi sposobami walczył o to małżeństwo. Więc tutaj o tym też warto, o tym aspekcie duchowym pamiętać. I rzeczywiście, no, jeśli już nie ma tej szansy i możliwości, no to wtedy możemy powiedzieć i wskazać, że może warto, żeby któraś właśnie ze stron udała się do sądu kościelnego, żeby sprawdzić, czy to małżeństwo zostało zawarte ważnie. I też tutaj znowu kilka takich aspektów, na które zawsze trzeba zwrócić uwagę, bo wtedy rodzą się też wśród ludzi bardzo często pytania. Jak to wszystko wygląda? Czy ja znowu będę musiał przeżywać te sprawy związane z rozwodem, tak jak to było? Znowu będziemy się na sali sądowej spotykać, będziemy się wzajemnie oskarżać. No nie, tutaj też postępowanie przed sądem kościelnym ma zupełnie inny kształt, inny wymiar i też ma inny cel. Bo tutaj podstawowym celem w przypadku procesu kościelnego o stwierdzenie ważności małżeństwa jest odpowiedź właśnie na to podstawowe pytanie. Czy małżeństwo zostało zawarte ważnie, czy też nieważnie? Nie jest celem odpowiedzieć na to, kto był winien temu rozpadowi tego małżeństwa. Nie jest celem dojście do tego, czy strony miały na przykład jakąś niezgodność charakterów. Nie. Celem jest odpowiedzieć sobie na pytanie, czy zostało zawarte ważnie, czy też nieważnie. I to jest podstawowe pytanie. Też nie chodzi o aspekt teraz sytuacji, że strony się rozstały, tylko chodzi o aspekt, moment zawierania małżeństwa. Czy wtedy były zdolne do tego, żeby zawrzeć małżeństwo? Nie jest istotne, jaka jest ich teraz sytuacja, w sensie w jakim są stanie, czy teraz są w stanie zdatni do zawarcia małżeństwa. Nie. Sąd kościelny ma się cofnąć do przeszłości i stwierdzić, co było w tym momencie, kiedy strony podjęły decyzję i zawierały małżeństwo. Czy one były do tego zdolne? I też nie mówmy nigdy ludziom na początku czy coś takiego, ty idź do sądu kościelnego, bo to z tego, co opowiadasz, to twoje małżeństwo na pewno było zawarte nieważnie. To ja jestem święcie o tym przekonany. Nie róbmy ludziom takiej nadziei, że to na pewno, jak pójdą do sądu kościelnego, to na pewno już mają pewny wyrok tak zwany pozytywny, czyli stwierdzający nieważność małżeństwa. Bo można wyrządzić wielką krzywdę. Bo możemy mieć nawet subiektywne odczucie, że to małżeństwo rzeczywiście zostało zawarte nieważnie, ale to znowu, to co wam przed chwilą też czytałem, to trzeba udowodnić. Jeśli nie będzie dowodów na to, to nawet to moje przeświadczenie o tym, że to małżeństwo zostało zawarte nieważnie, nie będzie miało znaczenia. No niestety trzeba tą kwestię udowodnić. No jak się udowadnia? No to jest kilka. Podstawowe to są oczywiście, wiadomo, zeznania obu stron najlepiej. Choć bywa tak, że jedna strona nie chce w ogóle występować w sądzie kościelnym, bo nie jest zupełnie zainteresowana tym. Drugie to są oczywiście świadkowie. I tutaj też zupełnie jest inaczej niż w przypadku na przykład procesów cywilnych. Tutaj najbliżsi są często powoływani jako świadkowie, bo oni mogą najwięcej powiedzieć. Rodzice, rodzeństwo. Raczej się nie powołuje dzieci, dlatego że można tutaj też jakąś krzywdę zrobić. Dzieci też trochę zupełnie inaczej mogą mieć spojrzenie na pewne sytuacje, chociaż mogłyby pewno dużo powiedzieć. To jeśli są dzieci, to raczej się ich nie powołuje. Podobnie jak się nie powołuje księży jako świadków. Na przykład księdza, który udzielał tego ślubu, no chyba że ksiądz był powiedzmy jakoś tam związany, zaprzyjaźniony rzeczywiście bardzo blisko, ale to też jest trochę niebezpieczeństwo, żeby też ksiądz tutaj miał taki komfort, żeby absolutnie nie było wątpliwości, że to o czym mówi nie pochodzi na przykład z tajemnicy, prawda, spowiedzi. Więc dlatego się nie powołuje księży na świadków. Wiadomo, tajemnica spowiedzi jest najważniejsza, obowiązująca również w takich przypadkach i tutaj nic nie może zwolnić księdza z zachowaniem tajemnicy. I również tutaj na podobnym poziomie są rozmowy duchowe, a często no nawet jak ludzie są w jakiejś relacji z księdzem i opowiadają właśnie historię swojego małżeństwa, i no to rzeczywiście też nie powołuje się tego księdza, żeby to, co było z tego kierownictwa duchowego, czy nawet takich rozmów duchowych nie było wykorzystywane w procesie nawet kościelnym. Więc to jest ta kwestia. I potem również się powołuje często biegłych z zakresów różnych, psychologii, psychiatrii, seksuologii, biegłych, którzy ma sąd jako sprawdzonych, jako mających też również właściwe podejście antropologiczne, prawda, chrześcijańskie. To nie mogą być osoby, że tak powiem, przypadkowe. I mogą być oczywiście też i również inne dowody z dokumentów, z jakichś opinii, ale te wszystkie elementy pozwalają jakoś dojść do stwierdzenia, na przykład, że małżeństwo zostało zawarte nieważnie. Ale to są kwestie już proceduralne i to nie będziemy w to wchodzić, bo to nie o to chodzi, żebyście tutaj znali szczegółowo procedurę, ale też jeszcze, co warto wiedzieć o samym takim procesie, to, że jeśli wyrok jest stwierdzający nieważność takiego małżeństwa, to obie strony są wolne. Bo często jest tak, że jedna ze stron nie chce występować w sądzie kościelnym, dlatego że ona myśli, no a po co ja mam tutaj na korzyść tej drugiej strony działać, że ja tu będę dalej w związku, ona będzie mogła zawrzeć nowy związek. Nie. Jeśli dojdzie do stwierdzenia nieważności małżeństwa, obie strony są wolne, a więc tym samym mogą wejść w nowe związki małżeńskie. Bo znowu, małżeństwo zostało zawarte nieważnie. Nigdy tak naprawdę do tego zawarcia małżeństwa nie doszło. Tutaj papież Franciszek też tą całą procedurę trochę ułatwił w tym sensie, że jest ona jednoinstancyjna, a więc jeśli już jest w pierwszym sądzie wyrok stwierdzający nieważność małżeństwa, to już nie trzeba automatycznie składać apelacji. Wcześniej było tak, że trzeba było obrońca węzła małżeńskiego apelował do drugiej instancji albo potwierdzenie tego wyroku, albo właśnie stwierdzenie, że małżeństwo jednak jest ważne. Więc uspokoić też warto strony, że to obie strony uzyskują, że one nigdy na sali sądowej się nie spotkają. Nie jest to tak na tej zasadzie w sądzie kościelnym, że one się spotkają i znowu będą się wymieniać na argumenty, a ty mi zrobiłeś to, a ja ci zrobiłem to i tak dalej, i taki ping-pong. No nie, tak to nie wygląda. Jest to najczęściej spotkanie z księdzem, który jest sędzią, który zadaje pytania. Jest jedna strona, potem na przykład po kilku dniach spotkanie z drugą stroną. I tak wygląda sprawa, że strony nie spotykają się ze sobą w ramach tego właśnie postępowania w sądzie kościelnym. Nie będzie więc tutaj takiej sytuacji jakiejś wymiany argumentów. No i co tutaj ważne też, na pewno trzeba ludziom też zwrócić uwagę, że trzeba się uzbroić też w cierpliwość. To nie jest tak, że taka sprawa się toczy kilka dni albo na pierwszym spotkaniu to ksiądz już wyda wyrok. No nie, bo po pierwsze to jest postępowanie kolegialne, to jest zawsze trzech sędziów, to musi odbyć się cała procedura, wszystko musi zostać spełnione, zanim zapadnie wyrok. No i kodeks przewiduje, że w pierwszej instancji taka sprawa powinna trwać około roku. Jeśli ona się zmieści w roku, to jest całkiem dobrze. Trzeba zdać sobie sprawę, że czasem może być to dłużej, bo na przykład nie zawsze świadkowie się stawiają, czasem jest jakieś inne proceduralne problemy i to się wszystko wydłuża. Też sędziowie tych spraw mają trochę, to nie jest jedna sprawa, którą prowadzi ksiądz, tylko to jest wiele, wiele spraw. Jeśli powiedzmy w takiej średnio, mówię tutaj o gdańskim sądzie, czyli tylko dla naszej diecezji, to jest rocznie około 160 nowych spraw, więc to nie jest mało, a jest powiedzmy kilku księży, którzy wydają te wyroki, więc to też wszystko musi zająć czas. Od tej nowelizacji prawa wprowadzonej przez papieża Franciszka wzrosło to przeciętnie gdzieś około 50% nawet. No. Wcześniej to tak było na poziomie około 80-90 spraw no, rocznie, a teraz to jest rzeczywiście tak gdzieś około 160. Od no, dwóch, powiedzmy, lat mniej więcej na tym samym poziomie. Już nie rośnie to, powiedzmy, o tak. Ale też no, nie spada, prawda? Więc ten taki jest to mniej więcej poziom. Oczywiście to ja tak mówię plus, minus, na przykład 10 spraw, bo to się uznaje, że to jest mniej więcej ten sam poziom. To nie, ale rzeczywiście no, to tak wygląda. I teraz, co też jest istotne, czy warto? Powiem tak. Ludzie mówią, że warto. Dlaczego warto? Po pierwsze, jeśli mamy wyrok pozytywny, czy mówię warto w sensie, czy warto przez to przechodzić? Bo jest to na pewno jakieś powracanie do spraw, które gdzieś może już zostały jakoś zagojone, gdzieś sprawy się zamknęły. Ale ludzie mówią, że warto, bo rzeczywiście można wtedy, jeśli moje małżeństwo jest nieważne, mogę zawrzeć nowy związek małżeński, mogę normalnie zacząć uczestniczyć w życiu sakramentalnym, mogę uporządkować właśnie to swoje życie sakramentalne, a jeśli wyrok nawet jest negatywny, prawda, czyli sąd uznał, że małżeństwo jednak zostało zawarte ważnie, że nie ma przesłanek na tym stwierdzającym nieważność małżeństwa, to ludzie też mówią, ja mam poczucie w sobie takie, że ja co było w mojej mocy zrobiłem, żeby wyjaśnić tą moją sytuację tego mojego pierwszego małżeństwa. Ja nic więcej już nie mogę zrobić. Co mogłem zrobić? Poszedłem do tych, którzy zbadali to małżeństwo. Oni uznali, że tego reszta zostaje w miłosierdziu Pana Boga, prawda? A czasem ludzie mają, właśnie mogliśmy zrobić, trochę się potrudzić, no bo jest to pewien trud, no bo właśnie trzeba znaleźć świadków, trzeba, no też wiąże się to z pewnymi kosztami. Oczywiście te koszty nie są ani tak jakieś wielkie, ani też nie można ich na przykład rozłożyć na jakieś raty i to też nie powoduje jakiejś takiej sytuacji, że kogoś nie byłoby stać na podjęcie tego procesu. Można prosić o zwolnienie nawet z tych kosztów, jeśli byłoby to tego, to nie może być jakaś przeszkoda blokująca. No ale no, trzeba podjąć jakiś trud, prawda, jakiś wysiłek, ale właśnie ta satysfakcja, że zrobiłem, co było w mojej mocy, no to jest też jakieś poczucie takie no, sumienia, prawda, że na tyle, na ile mogłem, na tyle, ile po ludzku rzecz biorąc dało się uporządkować te sprawy, to starałem się, prawda. No może to być to coś, co przed Panem Bogiem kiedyś właśnie, że ja no starałem się, przynajmniej zrobiłem co było w mojej mocy. Owszem, tutaj też warto zwrócić uwagę, tak jak zobaczcie, że tutaj powiedziałem odnośnie tego małżeństwa, że te strony nie są jakoś swoimi na tej sali rozpraw przeciwnikami. Tutaj nie chodzi o dojście, czyja była wina, kto zawinił rozpadowi temu małżeństwa. Tak na dobrą sprawę oskarżonym w takim procesie jest małżeństwo. Nie któraś ze stron, jak często bywa w sądach cywilnych. Tylko oskarżonym jest małżeństwo, czy do niego doszło, czy nigdy do niego nie doszło. No i też może być tak, i też często bywa, że dwóm stronom zależy na stwierdzeniu tej nieważności małżeństwa. I wtedy tak naprawdę nikt by tego małżeństwa nie bronił. Dlatego też w takich procesach obowiązkowo musi być powołany ktoś taki jak obrońca węzła małżeńskiego. Czyli ksiądz, który bada potem ten cały zebrany materiał dowodowy pod takim kątem, żeby znaleźć jak najwięcej argumentów za ważnością małżeństwa. Ja sam pamiętam taką na przykład sytuację, kiedy też byłem obrońcą węzła małżeńskiego, że telefon do trybunału i pani z pretensjami, no nie do mnie, bo nie ze mną rozmawiała, ale do notariusza, że ona całą noc nie mogła spać, bo ten obrońca węzła małżeńskiego, w sensie ja, wypisał takie argumenty, a ona już była pewna, że to małżeństwo będzie nieważne. A on tutaj wypisał takie argumenty za ważnością tego małżeństwa, że ona teraz całą noc nie mogła spać, ona jest tak roztrzęsiona. I dopiero notariusz musiał wyjaśnić, że to jest jego zadanie. Że on nie, po pierwsze, on nie wydaje wyroku, bo to nie jest jego zadanie, to sędziowie będą oceniali, ale jego jest zadaniem znaleźć jak najwięcej argumentów za ważnością tego małżeństwa. Więc znowu mogłoby się wydawać, że ten ksiądz jest jakimś ich przeciwnikiem, który ma im zaszkodzić i utrudnić to rozwiązanie małżeństwa. No nie. Jego zadaniem jest właśnie ochrona tego małżeństwa. To jest, i on no, ma się starać jak najwięcej argumentów. Nawet jeśli on, powiedzmy, wewnętrznie będzie przekonany, że to małżeństwo powinno być uznane za nieważne, to jednak ma znaleźć jak najwięcej argumentów za ważnością. A potem sąd to już oceni, sędziowie to już ocenią. Ale tutaj rzeczywiście zeszliśmy trochę tak na procedurę, ale myślę, że to też warto, żebyście wiedzieli, bo mówię, takie pytania, ja wiem, jakie są często pytania, ludzie stawiają innym odnośnie właśnie spraw związanych z procesami, więc warto, żebyśmy mieli takie choćby te podstawowe informacje, jak odpowiadać, co wyjaśniać, ale też zawsze, bo też jest potem pytanie, jaki pierwszy krok zrobić? No co zrobić? Pierwszy krok to jest telefon do Trybunału Metropolitalnego i umówienie się na spotkanie informacyjne. Na spotkanie pierwsze z księdzem, który powie też takiej osobie, jak wygląda ta cała procedura, a przede wszystkim odpowie na jedno pytanie, czy twoja sprawa w ogóle się kwalifikuje do tego, żeby toczyć proces. Uwaga, nie odpowie na to, czy to małżeństwo było zawarte ważnie, czy nieważnie. Nie, tak jak wam powiedziałem, to trzeba udowodnić. Odpowie na to pytanie, czy jest taki tytuł, czyli jest taki kanon w kodeksie prawa kanonicznego, z którego by można prowadzić postępowanie. Czyli taki jakiś powód, z którego można by toczyć postępowanie w sądzie kościelnym. Ale to na pierwszym spotkaniu. No najpierw trzeba wykonać telefon, trzeba się umówić na to spotkanie i wtedy można dalej, jeśli rzeczywiście ksiądz powie, że jest taki tytuł, że jest taka możliwość, potem dalej się toczy sprawa. To pierwsze spotkanie też, żeby było dla jasności, jest spotkaniem bezpłatnym. Chcę też u ludzi uspokoić, niech się tutaj nie martwią. Rozumiem. Tak często bywa. Rzeczywiście jest tak, że jedna ze stron nie jest zupełnie zainteresowana od tym, żeby toczyć proces. Bo z różnych powodów. Bo do niczego nawet ten wyrok stwierdzający nieważność małżeństwa nie jest potrzebny. Po drugie, sprawy kościelne ją zupełnie nie interesują. Po trzecie, nie chce się w to bawić. A po czwarte, co też często bywa, a ja ci przeszkodzę, a ja ci tutaj będę utrudniał. No teraz, ja tutaj. No, też takie bywają, no to ludzkie sprawy i ludzkie podejście. Sąd ma obowiązek powiadomić drugą stronę, że się toczy proces. Ma obowiązek zachęcić, żeby ta druga strona uczestniczyła w procesie. Ale w żaden sposób sąd nie jest w stanie przymusić takiej osoby, żeby złożyła zeznania, żeby powołała swoich świadków. Czasem może być problem też z dojściem do tej drugiej strony. Tutaj jest ważna strona, ważne zadanie tej strony składającej w ogóle sprawę, składającej wniosek, prawda, żeby ona postarała się o jakiś adres, o jakiś sposób kontaktu. To może być rzeczywiście czasem trudne, ale najczęściej udaje się jakoś tam dojść, prawda, do tej drugiej strony przez rodziców, jakichś znajomych, jakichś tam krewnych, czy też samemu mają strony kontakt jakoś ze sobą. I wtedy no, trzeba tą drugą stronę, to jest obowiązek, poinformować. Nie może ta sprawa toczyć się tak, że zupełnie druga strona o tym nie wie. Ale też, jak powiedziałem, nie można jej przymusić. I jeśli nie ma odpowiedzi żadnej na pisma sądu, jeśli strona nie stawia się na przesłuchanie, albo też na przykład pisze pismo, że ona nie jest zupełnie zainteresowana i ona nie będzie uczestniczyła w procesie, to w pewnym momencie sędzia podejmuje decyzję na jednym z tych pierwszych etapów, jeśli rzeczywiście nie ma żadnej reakcji albo jest reakcja negatywna na to, że strona, wyłączenie z uczestnictwa w procesie strony. I dopiero ona zostanie poinformowana pod koniec procesu, że może zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym, a potem zostanie poinformowana o wyroku. Więc to jest obowiązek poinformowania o wyroku, ale no mówię, nie ma żadnego też przymusu, żeby w żaden sposób zmusić tą drugą stronę do uczestnictwa w procesie, przy czym, żeby też było jasne, bardzo dobrze jest, jeśli ta druga strona uczestniczy w procesie. Bo trudniej jest zdecydowanie dojść do prawdy, to nie znaczy, że nie da się dojść. Często się dochodzi do prawdy o małżeństwie, ale o wiele lepiej, łatwiej, też w pewnym sensie szybciej jest, jeśli obie strony uczestniczą w procesie. Więc no mówię, tutaj zawsze można, ta strona powiedzmy występująca, zainteresowana, no to może wysunąć ten argument, słuchaj, to też jeśli małżeństwo będzie stwierdzone nieważność, to ty też będziesz stanu wolnego. Jeśli kiedykolwiek będziesz chciała uporządkować swoje sprawy, znaczy zawrzeć nowy związek, no to będziesz stanu wolnego, będziesz mogła wejść w nowy związek. Czasem ten argument jest no, taki ważny, ale tak jak mówię, nie da się nikogo przymusić i to też przewiduje procedura właśnie kościelna, że w takiej sytuacji sędzia podejmuje decyzję o nieobecności strony w dalszym postępowaniu. I dopiero na sam w zasadzie koniec postępowania będzie ta strona poinformowana. Wróćmy jednak do małżeństwa. Powiedzieliśmy trochę o wtedy, kiedy nie ma małżeństwa, ale wróćmy też właśnie do tego małżeństwa i jakie mogą być też sytuacje, kiedy rzeczywiście no, wiele by wskazywało na to, że małżeństwo mogłoby być zawarte nieważnie, kiedy strony, no tutaj nie będziemy teraz omawiać poszczególnych przeszkód małżeńskich, bo jest ich kilkanaście i to by nam zajęło długo czasu. To wychodzi, najczęściej te sytuacje wychodzą w momencie kanonicznego badania narzeczonych, czyli inaczej, w takim żargonie mówiąc krótko, spisywania protokołu. Kiedy strony spisują protokół, to wtedy najczęściej są te pytania właśnie o różne przeszkody i wtedy mogą wyjść takie sytuacje, że coś wskazuje na na, nie, no, na to, że nie mogą strony zawrzeć ze sobą małżeństwa. Są takie, powiedzmy, w ogóle trzy podstawowe grupy powodujące nieważność małżeństwa. Są to te przeszkody, o których powiedziałem. Co to są, jakie przeszkody? No, w skrócie tu wymieniając, no, jakie może być przeszkoda wieku, prawda? No, jak ktoś jest za młody, to nie może zawrzeć małżeństwo. Przeszkoda na przykład impotencji płciowej, czyli ktoś no, nie może odbyć stosunku małżeńskiego. Może być przeszkoda święceń. Jak ktoś jest księdzem, no to nie może zawrzeć małżeństwa. Podobnie przeszkoda ślubu czystości, prawda, w instytutach zakonnych na przykład, przeszkoda pokrewieństwa, przeszkoda powinowactwa, no i takich jeszcze kilka przeszkód, ale to wszystko wychodzi w zasadzie jeszcze przed zawarciem małżeństwa. Drugą grupą są wady zgody małżeńskiej. Jak wam powiedziałem, to musi być osoba, która może wyrazić swobodnie tą zgodę małżeńską, ale bywa tak często i w zasadzie wszystkie prawie procesy toczą się z tego powodu w sądach kościelnych, że ktoś tą zgodę wyraził wadliwie. Coś było takiego, co powodowało, że ta zgoda została wyrażona wadliwie. I trzecie, do tego zaraz też przejdziemy, i trzecia grupa to są forma zawarcia małżeństwa. I tu znowu nie chodzi o formę liturgiczną zawarcia małżeństwa, tylko o pewne warunki prawne, które muszą być spełnione, czyli że to małżeństwo będące związkiem dwóch stron jest błogosławione przez odpowiedniego urzędnika, w sensie świadka urzędowego, tak przepraszam, świadka urzędowego, w tym przypadku przez osobę duchowną, do tego uprawnioną. Ale oczywiście tu też, żeby była jasność, nie należy wychodzić z założenia i prosić księdza o okazanie, kiedy przed zawarciem małżeństwa, czy ksiądz jest na pewno uprawniony do tego, żeby błogosławić ten związek małżeński. To już jest zadanie księdza, żeby on dopilnował tego, żeby on mógł ważnie pobłogosławić ten związek małżeński, żeby ta forma została zachowana. No i kolejny aspekt formy to jest bycie dwóch świadków. A więc świadek urzędowy, duchowny odpowiedni i dwóch świadków zwykłych. I to już jest ta forma. Jeśli to zostało spełnione, no to wystarczy. Więc powodów stwierdzenia ważności z powodu formy bardzo rzadko to się zdarza. No bo to no jedynie, co by mogło być, to rzeczywiście ksiądz był jakoś nieupoważniony do tego, żeby błogosławić związek, ale no to też bardzo, bardzo rzadko się zdarza i to jest tutaj zadanie księdza, żeby dopilnować, żeby on mógł ten związek ważnie pobłogosławić. I wracam znowu do tej drugiej grupy, a więc akty, wadliwa zgoda małżeńska. To jest najczęstszy powód do prowadzenia procesu, ale co pod tym się kryje? Tutaj też się kryje cały szereg przesłanek do tego, ale ja wam tylko zwrócę uwagę na te najczęstsze, jakie mogą być, prawda? Żebyśmy też mieli pewien obraz, również kiedy spotykamy się z narzeczonymi, z osobami, które już są w związkach małżeńskich, żeby na pewne rzeczy zwrócić uwagę. Najwięcej spraw w sądach kościelnych toczy się z kanonu 1095 punkt 3, a mianowicie niezdolność psychiczna stron do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich. Trudno to tak brzmi. I co się pod tym kryje? Pod tym kryje się bardzo dużo różnych sytuacji. I nie chodzi tutaj tylko o sytuacje takie, że ktoś jest chory psychicznie i nie może zawrzeć małżeństwa. To akurat tego samego, powiedzmy, kanonu, ale inne punkty regulują. Bardzo szeroka gama w tym punkcie trzecim jest taka, że to mogą być wszystkie jakieś deficyty, wszystkie jakieś elementy powodujące, że strona, choćby nawet bardzo chciała, to pod względem psychicznym nie jest w stanie podjąć istotnych obowiązków małżeńskich. Konkretne przykłady. Oczywiście każda sprawa jest inna, ale konkretne przykłady. No to pierwsze to są wszelkie formy mocnych uzależnień, prawda? Więc no oczywiście na pierwsze myśl nam przychodzi alkoholizm, ale wiemy, że alkoholizm we współczesnym świecie to jest tylko jeden z form uzależnień. Bo dzisiaj mamy uzależnienie, prawda, i od hazardu, i od pornografii, i uzależnienie od komputera, internetu, bardzo dużo rzeczy, od których człowiek łatwo może się uzależnić. I rzeczywiście, jeśli taką sytuację widzimy, to też trzeba nam jeszcze przed zawarciem małżeństwa zwrócić uwagę, prawda? Ty się zastanów dobrze, to jest piękna sprawa małżeństwa, ale zobacz, że ten twój na przykład narzeczony, on non-stop na przykład właśnie siedzi w komputerze, on non-stop no, od czegoś jest, prawda, uzależniony. Coś jest takiego, co widać, że nie jest to takie uzależnienie, no, takie lekkie, ale coś poważnego, prawda? I no, najczęściej bywa tak, że te sprawy dopiero wychodzą w małżeństwie. Że to jest tak, że no, dopiero kiedy one już z tej strony zawarły małżeństwo, dopiero ta druga strona widzi, że tamta strona uzależniona no nie jest w stanie podjąć obowiązków małżeńskich, bo na przykład żyje cały czas w świecie wirtualnym, bo jest od czegoś tak mocno uzależniona, że w ogóle się nie interesuje, nie żyje małżeństwem. I też, na to też warto zwracać uwagę, mamy takie doświadczenia. Czasem, no, bywa tak, że kobieta mówi, no, ale jak on się ze mną ożeni, to on już przestanie pić, bo on mnie tak bardzo kocha, że jak on się ze mną ożeni, to on przestanie pić. Tak nie będzie. Może jeszcze bardziej będzie pił, no. Ale, no, naprawdę, no, no właśnie, też tak może być, też takie są przypadki, tak, tak, dokładnie. Więc zobaczmy, tutaj jest cała taka gama uzależnień od rzeczy, powiedzmy, spraw, ale też bardzo często zdarzają się uzależnienia od ludzi. O co chodzi? No ktoś jest tak uzależniony od rodziców, że na przykład on podejmuje decyzje odnośnie swojego małżeństwa nie ze swoją żoną, tylko ze swoją mamą. W każdej sprawie będzie dzwonił i mama ma zadecydować, co oni na przykład mają kupić do mieszkania, do domu, gdzie oni mają spędzać wakacje. On będzie spędzał na przykład ze swoimi rodzicami, a nie ze swoją żoną. No, owszem, pewno zdajecie sobie sprawę, że no, błędem by było, gdyby odcinać się od więzi z naszą rodziną, naszymi najbliższymi, bo wchodzimy w związek małżeński. To by było duży błąd, bo nie o to chodzi. Ale też nie można w drugą stronę, prawda, przeginać, że ja się zachowuję tak, jakbym właśnie nie zawarł małżeństwa i wszystko dalej uzgadniam i głos decydujący to jest na przykład właśnie matka dla tej drugiej strony, teściowa, prawda, na przykład. No. No i też oczywiście wszelkie formy takie, jakie mogą się pod to kwalifikować, jak na przykład homoseksualizm, biseksualizm, prawda, te sprawy też się pod to kwalifikują, dlatego że też taka osoba nie jest w pełni w stanie podjąć istotnych obowiązków małżeńskich. Dlatego, że bywa tak, że się właśnie skupia nie na swoim małżonku, tylko na przykład właśnie na kimś. No, no też mogą być osoby na przykład, też oczywiście też takie, może być chorobliwa zazdrość, może być nadmierny egoizm. To wszystko są takie powody, które no niestety często wychodzą dopiero w małżeństwie, ale pewne symptomy można już zaobserwować przed zawarciem małżeństwa. I podobnie, wprawdzie już z innych kanonów, nie z tego kanonu 1095, ale też również pewne rzeczy mogą wyjść przed małżeństwem, jeśli na przykład strona jasno mówi, że ona nie chce mieć potomstwa, prawda? Bo to wtedy może oznaczać tak zwaną symulację zgody małżeńskiej. Owszem, też żeby była jasność. Nie każde stwierdzenie oznaczające, że ktoś w tym momencie nie chce mieć małżeństwa, oznacza, że małżeństwo zostało zawarte na przykład nieważnie. No nie, to tak też znowu nie działa. Dlaczego? Dlatego, że może być tak, że na przykład ktoś to pragnienie posiadania potomstwa zawiesza na jakiś czas. No bo na przykład chcemy dokończyć studia i dopiero potem mieć dzieci. To nie jest to, że te osoby wykluczają posiadanie potomstwa. One zawieszają tą zgodę na jakiś czas, ale to też, żeby to nie może być na takiej zasadzie traktowane, że one nigdy i w żadnym przypadku nie chcą mieć. One teraz rzeczywiście nie chcą mieć tego potomstwa, no bo mają jakieś tam inne plany. No ale jak się zdarzy, że Pan Bóg nas obdarzy, no to przecież przyjmiemy. No będzie to dla nas, powiedzmy, trudniejsze, no ale przyjmujemy. To też jest, to jest bardzo takie ostrożne z tym, żeby nie tworzyć takiej też sytuacji, że każde stwierdzenie, że ktoś nie chce mieć dziecka, od razu oznacza, że małżeństwo na przykład jest nieważne. No też to na takiej zasadzie nie działa. Więc owszem, my też, kiedy rozmawiamy z ludźmi, to o tym, co mówiłem na samym wstępie, zobaczcie te istotne przymioty, istotne cele małżeństwa, właśnie choćby jak zrodzenie, wychowanie potomstwa, nie mogą być zapomniane, że to jest jeden z tych celów. Dlatego o tym też warto mówić i warto rozmawiać z narzeczonymi, żeby oni też no, nie zapomnieli o tym, ale pamiętajmy o tym, że tak to bywa. Mógłbym tutaj jeszcze też znowu bardzo dużo mówić o tych aktach, znaczy wadach zgody małżeńskiej, kiedy to się dzieje, ale to też nie mamy na to czasu, ewentualnie jeszcze jakieś, jak będą pytania. Teraz jeszcze kilka znowu spraw do samego dotyczących tego małżeństwa. A więc to, o czym już tutaj wspomniałem, a więc małżeństwo konkordatowe. My też, jeśli strony chcą zawrzeć małżeństwo, powinniśmy zachęcać do tego, żeby to małżeństwo było małżeństwem właśnie konkordatowym. Czyli prawidłowo używając nazwy, żebyśmy też mieli, bo to jest taka żargonowa nazwa, przyjęła się, bo rzeczywiście ta sprawa została uregulowana formalnie w konkordacie. Małżeństwo kanoniczne ze skutkami cywilnymi. A więc mamy się starać o to, Kościół do tego też się zobowiązał, żeby każde małżeństwo zawierane w Kościele również wywoływało skutki cywilne. Co to oznacza? Że owszem, my zawieramy małżeństwo w Kościele, ale też dla państwa, dla prawa, dla urzędu skarbowego będziemy małżeństwem. I taka jest u nas możliwość. Wiecie, że kiedyś było tak, że trzeba było najpierw zawrzeć małżeństwo cywilne i dopiero potem ewentualnie ktoś mógł zawrzeć małżeństwo kościelne. Teraz, żeby też nie tworzyć takiej sytuacji, że te osoby muszą dwa razy wyrażać zgodę małżeńską, jest możliwość do tego, żeby zawarły wspólnie małżeństwo wspólnie, w sensie i małżeństwo kanoniczne, kościelne i małżeństwo cywilne. I wtedy ksiądz, oczywiście to też jest niewłaściwe określenie, ale jest, ale, no, ale w pewnym sensie spełnia czynności również urzędnika stanu cywilnego, prawda? Że jest tym, który potwierdza, że to małżeństwo zostało zawarte ważnie. Oczywiście też trzeba wcześniej zdobyć zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego. Takie zaświadczenia wydają w zasadzie no, dowolny urząd cywilny, strony idą razem, bo tu chodzi, żeby urząd cywilny stwierdził, że pomiędzy nimi nie ma przeszkód w prawie cywilnym do tego zawarcia małżeństwa i wydaje odpowiednie zaświadczenie potwierdzające to. Tylko też tutaj pamiętajmy o tym, że takie zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy. A więc nie można wcześniej się ubiegać niż pół roku przed zawarciem małżeństwa, dlatego że wtedy nie wywoła też to małżeństwo skutków cywilnych. Bo ten okres 6 miesięcy jest ważny. Musi zawarcie małżeństwa zmieścić się w tym terminie 6 miesięcy. To zostało wyrównane również z tym, jak jest świadectwo chrztu. Bo wiadomo, że trzeba też przed zawarciem małżeństwa wybrać świadectwo chrztu ze swojej parafii, gdzie się było chrzczonym. I ono też jest ważne 6 miesięcy. Ktoś może zapytać, dlaczego jest ważne 6 miesięcy, skoro ja ten fakt chrztu to jest stały. Ale tam też również odnotowuje się w księdze chrztów, tam, gdzie zostaliśmy ochrzczeni, wszelkie informacje o innych naszych sakramentach. Czyli jeśli byśmy zawierali jakieś małżeństwo, to też będzie odnotowane tam w księdze chrztu i, no, i nie będziemy mogli zawrzeć nowego związku małżeńskiego, dopóki właśnie nie będzie rozwiązane tamto małżeństwo pierwsze, czyli no, albo stwierdzona nieważność małżeństwa, albo no właśnie śmierć jednej ze stron. No tak jest, więc te świadectwa chrztu też są ważne tylko 6 miesięcy. Oczywiście w sprawach zawierania małżeństwa. Więc tutaj też na to zwracam uwagę, żebyśmy o tym pamiętali, kiedy tam rozmawiamy z narzeczonymi, żeby tych spraw też za szybko nie załatwiali, bo czasem no, mają tam już, wiadomo, ślub zarezerwowany, sala zarezerwowana, wszystko pięknie, więc oni chcą też te jeszcze sprawy formalne, kościelne załatwić, ale mówię, te 6 miesięcy musi być spełnione do momentu zawarcia małżeństwa i w przypadku tym cywilnym, i w przypadku tym kościelnym. Owszem, bywają też takie sytuacje, że strony nie chcą, żeby ich małżeństwo kościelne wywołało skutki cywilne. To się rzadko zdarza, ale się zdarza. Kiedy się zdarza, zaraz sobie powiemy, ale też żebyśmy zdawali sobie sprawę, że w takim przypadku ksiądz proboszcz musi w imieniu tych narzeczonych wystąpić do biskupa o zgodę, żeby małżeństwo było bez skutków cywilnych. To dokończę tylko tą myśl i robimy przerwę. Dobrze. Kiedy takie bywają przypadki? No na przykład ci nupturyjenci, czyli ci, którzy chcą zawrzeć małżeństwo, są na przykład wdowcami. I teraz na przykład jedna ze stron, czasem dwie strony, mają emeryturę, jakąś rentę po zmarłym współmałżonku. No i teraz zawierając nowy związek małżeński ze skutkami cywilnymi, automatycznie by tracili po tym zmarłym współmałżonku. Więc też tutaj no, Kościół nie chce im utrudniać w takim aspekcie życia, więc jest możliwość, że w takiej sytuacji no, zawierają tylko małżeństwo kanoniczne bez skutków cywilnych. Inny przypadek, też na przykład są wdowcami, a dzieci mówią: tata, co ty tam będziesz wchodził w nowy związek małżeński z tą kobietą, daj spokój, a potem kto będzie dziedziczył? To nie my, tylko ona będzie dziedziczyła. No to tak też do końca nie jest, ale no takie jest mówienie, prawda? No i wtedy ta osoba, no to może już lepiej żadnego ślubu nie będę brał, bo po co? Nie, no wtedy mogą zawrzeć tylko ten związek kościelny bez skutków cywilnych. No. Bywają też inne sytuacje. Czasem Kościół odmawia na przykład, bo pamiętam taką sytuację, kiedy człowiek się zwrócił do nas, żeby właśnie był ślub bez skutków cywilnych, ale kierując się tym, że to będzie dla mnie argument do tego, żebym dostał rozwód cywilny. Bo sędzia tam nie chce mi dać rozwodu cywilnego, to jak ja mu pokażę, że już jestem w nowym związku małżeńskim, wprawdzie tylko kościelnym, no to wtedy, no to, wtedy go trochę może tego sędziego zmobilizuje. I wtedy nie wyraziliśmy zgody, bo nie może być tak, żeby to małżeństwo celem było do wykorzystywania do jakichś celów no, niezgodnych z małżeństwem, nie mających jakiegoś takiego celu. My powiedzieliśmy, kiedy Pan skończy tą sprawę rozwodową, kiedy w końcu ten sędzia da ten rozwód, no to wtedy będziemy zawierali normalne małżeństwo ze skutkami również i cywilnymi, ale nie będziemy tworzyć też takiej, może nie wprost, ale też bigami, prawda? Bo on by był w jednym związku cywilnym z jedną osobą, a w kościelnym byłby już zupełnie z nową osobą.